Nie sądziłem, że kiedykolwiek na naszym kanale zamieszczę film pod tytułem Kościół katolicki zielono świątkowieje. Tak. Na tę potrzebę ukułem dwa sformułowania. Duchacze i demoniacze, drodzy Państwo. Duchacze to sformułowanie nie odnosi się do Ducha Świętego. Nie jest obraźliwe dla Ducha Świętego. I demoniacze nie odnosi się do demona. I nie jest cynicznym szyderstwem z diabła.
Bardzo dziękuję, że jesteś z kanałem Moc Słabości. Dzięki za wsparcie, dzięki za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. Dzięki, że jesteś dowodem na to, że moc w słabości się doskonali. Zawsze.
Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym, naszym kanale. Na przestrzeni mojego 46-letniego życia byłem w różnych wspólnotach. W wspólnotach charyzmatycznych, wspólnotach męskich, wspólnotach oazowych, wspólnotach przeróżnych. Od momentu, kiedy wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego, tam w wakacje jeździliśmy na różne wyjazdy z różnymi wspólnotami. Od kilku lat nie jestem w żadnej wspólnocie i nie planuję być w żadnej wspólnocie. Uwaga! Nie jest to dobre. Powinniśmy być we wspólnotach. No, najważniejszą wspólnotą oczywiście jest wspólnota małżeńska i rodzinna, ale każdy biskup nam to powie, że powinniśmy być jednak w jakiejś wspólnocie. Ja ze względu na swoją głupotę, zarozumiałość, pychę i jeszcze raz głupotę nie potrafię być w żadnej wspólnocie, a tak na poważnie. Dlaczego nie jestem w żadnej wspólnocie? Otóż, tak jak w przypadku polityki, obserwuję sobie to, co mówi i lewica, i prawica, i ultra, i skrajna, ta i owa, tak również w przypadku różnych wspólnot katolickich lajkuję sobie zarówno charyzmatyków, różne wspólnoty, szczególnie na Instagramie, jak i wspólnoty bardziej tradycyjne. I dochodzę do wniosku, że liderzy tam prowadzący różnego rodzaju konferencje, nie chcę powiedzieć, że bardzo często, ale nierzadko, głoszą po prostu herezję. Nie wiem, czy na tych spotkaniach, gdzie taka konferencja jest głoszona, jest obecny kapłan, czy kapłan tego słucha. Zresztą sam byłem na dwóch, trzech takich konferencjach, jeszcze będąc chyba w pewnych wspólnotach, gdzie herezje były głoszone, ale przyjmowałem to w takim znaczeniu, że to jest mniejsze zło, że tam na pewno tyle dobra zostanie powiedziane, że jak coś niezgodnego z nauką Kościoła się pojawi, to nikt tego nie zauważy i Duch Święty jakoś to wygładzi. Otóż, drodzy Państwo, tak się nie dzieje. I ciekawe jest to, że konferencje prowadzone przez liderów, oczywiście lider nie musi mieć wykształcenia teologicznego, natomiast konferencje, które przygotowuje i głosi publicznie dla swojej wspólnoty innych wspólnot, muszą być opracowane w oparciu o nauczanie Kościoła katolickiego. Jeżeli lider nie potrafi tego zrobić sam, to musi sięgnąć po pomoc kapłana. A nie wiem, dlaczego się o tym nie mówi. Ja się nigdy nie spotkałem na żadnej wspólnocie, żeby o tym mówiono. Konferencja Episkopatu Polski wydała instrukcję o kryteriach eklezjalności wspólnot katolickich. I miałem dzisiaj kilka cytatów z tej instrukcji tutaj wam przedstawić, ale jest ona tak długa i obszerna, że zostawimy ją na inne spotkanie. Teraz kwestia tych dwóch skrajności. Skoro powiedziałem, że Kościół w Polsce zielono świątkowieje, no to ktoś powie, tak, tu chodzi pewnie o tych charyzmatyków. Ja powiem, że tak, chodzi także o charyzmatyków i dzisiaj dostanie mi się zresztą, jak dość często, od jednych i od drugich. Zawsze dostaję od modernistów i od tradycjonalistów, taki prosty przykład. Kilka miesięcy temu spotkałem się z moim kolegą, który jest kapłanem, który mi zarzucił, że moim kolegą jest Dawid Mysior. Powiem szczerze, ci, którzy oglądają kanał Moc Słabości, dokładnie wiedzą, że mówię treści, które pan Dawid Mysior nie lajkuje i na pewno by nie ogłosił swoimi. Natomiast inni mnie oskarżają o to, że jestem modernistą. No i tak każdy, kto nie słucha całości, będzie swoje zdanie na podstawie części skrawka formułował. No, zatem Kościół w Polsce zieloświątkowieje. mamy do czynienia z dwoma skrajnościami. Teraz wyjaśnię te terminy duchacze i demoniacze. Jedni i drudzy, co ich łączy, bo ich łączy sporo, stawiają siebie ponad przepisy Kościoła, ponad przepisy prawa i instrukcji liturgicznych, ponad to wszystko stawiają swoją intuicję, czyli jakiś głos wewnętrzny, który, i teraz tutaj epistemologia, teoria poznania mówi wprost, że moje subiektywne spojrzenie na rzeczywistość nie jest spojrzeniem obiektywnym. W związku z tym są potrzebne kryteria obiektywne, które mnie ustawią do pionu. Komuś się może wydawać, że tak bardzo podoba mu się czerwone światło na przejściu dla pieszych, że on będzie przez przejście dla pieszych przechodził na czerwonym świetle. Nie, na czerwonym świetle nie wolno przechodzić przez przejście dla pieszych. Dla duchaczy i demoniaczy, drodzy Państwo, duchacze, czyli zwolennicy Ducha Świętego i demoniacze, którzy wszędzie chcą widzieć demona i bardzo często odwołują się do przykładów podawanych przez egzorcystów, że właściwie opętanie, zagrożenia duchowe są dla nich taką najlepszą rzeczywistością, w której znajdują najważniejsze odpowiedzi na pytania dotyczące rozwoju duchowego. Egzorcyści nie są superbohaterami i egzorcyści nie są nadkapłanami, ale o tym za chwilę. A zatem demoniacze i duchacze, duchacze i demoniacze. Dla jednych i drugich wyznacznikiem życia duchowego są charyzmaty i cuda. To mówimy tutaj o duchaczach, prawda? Na tych spotkaniach tak zwanych charyzmatycznych, no zawsze chodzi o jakieś uzdrowienia. Jak nie ma uzdrowienia, to jedziemy na kolejne. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie są bardzo ciężko chorzy i mają ogromną wiarę, że są otwarci na uzdrowienia, ale drodzy Państwo, Eucharystia nie jest po to, żebyśmy zostali uzdrowieni, tylko żebyśmy spotkali Jezusa, bo najpierw musi się dokonać uzdrowienie naszego serca. A zatem dla jednych wyznacznikiem życia duchowego są charyzmaty uzdrowienia i cuda. Charyzmaty często źle rozumiane jako jakieś supermoce. Dla drugich natomiast takim przewodnikiem w życiu duchowym są egzorcyści i opętania, zagrożenia duchowe, wypowiedzi demonów, prawda też. Jedni i drudzy nie bardzo się lubią, to też nie ma co ukrywać. I taki najprostszy przykład, ci kapłani, których wymienię, nie mają nic wspólnego z duchaczami, demoniaczami, z drugiej strony mogą mieć coś wspólnego z duchaczami i demoniaczami, bo te skrajności. Z jednej strony ksiądz Dominik Chmielewski, ksiądz Piotr Glas, z drugiej strony ojciec Adam Szustak i ojciec Recław, prawda? Zupełnie przypadkowo, nie mam nic do tych kapłanów, wszystkich ich słuchałem i żadnego z nich już nie słucham. Zaczynałem od słuchania księdza Piotra Glasa, później księdza Dominika Chmielewskiego. Na tamten czas były mi to te konferencje bardzo potrzebne i spotkania z nimi. Później był ojciec Adam Szustak, jeszcze do niedawna. Natomiast ostatnie wypowiedzi ojca Adama Szustaka, zresztą nawet nie ostatnie, nie chcę się odnosić i cenzurować, bo mnie to generalnie nie interesuje. Ja nie jestem od tego, żeby cenzurować wypowiedzi kapłanów, są do tego ich przełożeni. Dotyczące na przykład relacji damsko-męskich. Nie wiem skąd ojciec Adam Szustak czerpie informacje, ale rozmawiałem z pewnym psychologiem katolickim, który się za głowę łapał, słysząc pewne sformułowania ojca Adama Szustaka. Tak jak mówię, mi ojciec Adam Szustak bardzo dużo dał. Już go nie słucham, ojca Recława. Właściwie nie słuchałem jego konferencji chyba nigdy. Parę razy byłem na żywo. A zatem, jedni widzą demona wszędzie, prawda? Tak zwani demoniacze. Drudzy w ogóle go nie dostrzegają. Kapłani charyzmatyków, oby nie wszyscy, nie przyjmują na przykład objawień maryjnych i znam takich kapłanów osobiście, natomiast wierzą w prorocze sny, w świadectwa spotkań ludzi z ich wspólnot, świadectwa spotkań tych ludzi z Jezusem żywym, w wizję. Drudzy kapłani, czyli demoniacze, są podejrzliwi wobec działania Ducha Świętego przez uzdrowienia. Zjednoczyć ich oczywiście może tylko co? Tylko wierność nauczaniu Kościoła katolickiego. Oficjalnemu, wierność oficjalnemu nauczaniu Kościoła katolickiego. Te herezje, bo tak trzeba nazwać, które pojawiają się na konferencjach głoszonych przez liderów, którzy nie mają pojęcia o teologii, najczęściej w przypadku duchaczy dotyczą darów Ducha Świętego i interpretowania Słowa Bożego, które jest interpretowane dosłownie. Jest to podstawowy błąd w czytaniu Biblii. Natomiast tak zwani demoniacze swoją subiektywną intuicję dotyczącą zagrożeń duchowych traktują jako głos samego Jezusa, czy też głos Maryi. To jest chaos. Są kryteria, które daje nam Kościół, żeby to rozeznawać. One są obecne chociażby w katechizmie Kościoła katolickiego. Nie można interpretować Słowa Bożego w sposób dosłowny, ponieważ, i to było też na katechezie szkolnej, już w szkole podstawowej w czwartej klasie, gdzie jest mowa o tym, że Słowo Boże, że tak powiem, składa się z treści i formy. Treść pochodzi od Boga, ale jest przekazana przez autorów natchnionych, którzy, i Pan Bóg tak to wymyślił, tę treść, którą otrzymali jako natchnienie Ducha Świętego, zamknęli w formach, w gatunkach i rodzajach literackich, żebyśmy to zrozumieli. W języku zamknęli to. Każde tłumaczenie Pisma Świętego jest już swego rodzaju interpretacją Pisma Świętego, dlatego najlepiej czytać Pismo Święte w oryginale, niewielu to potrafi. Przykładem różnego rodzaju gatunków i rodzajów literackich jest to, że do 12 rozdziału Księgi Rodzaju mamy poemat, czyli zapis dotyczący stworzenia świata, stworzenia człowieka w Księdze Rodzaju nie jest zapisem naukowym. Kolejna księga często nadinterpretowywana, traktowana właśnie w interpretacji dosłownie, to Księga Apokalipsy, która też jest poematem i posługuje się symbolami. Musimy to wiedzieć. Pan Jezus też się posługiwał przypowieścią, żeby w tej przypowieści zamknąć treści, zobaczcie, jak się fajnie rymuje, treści Boże, żeby one miały charakter uniwersalny, żeby dotyczyły każdego człowieka w każdym czasie i w każdej przestrzeni. Biskup Andrzej Czaja, chcę się do niego odwołać, który, nie wiem czy nadal jest, ale kiedyś był przewodniczącym Komisji Nauki i Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski, zajmował się kwestią tak zwanego uzielonoświątkowienia Kościoła katolickiego, czyli pentekostalizacja. Ja sobie musiałem, prawda, rzadko się tym terminem posługuję, pentekostalizacji, rozpisać ten termin, który oczywiście nie jest mi obcy. W 2019 roku biskup Czaja zwołał komisję podczas obrad, której zajmowano się tylko kwestią egzorcyzmów. Mówił biskup Czaja tak. Nieraz egzorcysta nie działa według tego, co jest zawarte w obrzędach egzorcyzmowania, a robi to po swojemu, pomijając nauczanie i dyrektywy Kościoła. Biskup Andrzej Czaja już 6 lat temu proponował powołanie zespołów psychologów, które działałyby w każdej diecezji, a z którymi współpracowałby egzorcysta. Hierarcha jest przekonany o tym, że księża powinni rozpoczynać obrzęd egzorcyzmu dopiero po wcześniejszym wykluczeniu wszelkich chorób, zaburzeń osobowościowych czy też po prostu psychicznych. Powołał również Forum Wsparcia Posługi Egzorcystów w Polsce, które składało się z ludzi z różnych środowisk. Niestety to forum nigdy nie ruszyło z kopyta, ponieważ spotkali się 5-krotnie na Jasnej Górze, a pojawienie się pandemii spowodowało, że do prac od 2021 roku już nie wrócili. Hierarcha popierał również stworzenie ośrodka formacyjnego, który przygotowywałby do pełnienia posługi egzorcysty. Sam pomysł stworzenia takiego miejsca został zapisany także w specjalnych wytycznych w 2015 roku do tego, że ośrodek powstanie w Katowicach i już w 2022 roku rozpocznie działalność. Biskup Czaja przekonywał pozostałych biskupów na jednym z zebrań plenarnych. Do dziś ośrodek nie powstał. Dlaczego nic z tego nie wyszło? Biskup Andrzej Czaja rozkłada ręce i odpowiada: na skutek pewnych działań przełożonych kościelnych. Biskup Czaja za pośrednictwem swojego rzecznika przekazał, że obecnie w ogóle nie zajmuje się tym tematem, czyli tematem tych skrajności, tak zwanych, jak ja to określiłem, duchaczy i demoniaczy. Problem polegał na tym, że biskup Czaja wielokrotnie ostrzegał innych biskupów przed tak zwanym uzielonoświątkowieniem polskiego katolicyzmu, ale nieraz został skrytykowany, że zawraca im głowę takimi rzeczami. Jeszcze do niedawna większość polskich biskupów nie widziała w tym żadnego problemu, była zachwycona działalnością zarówno charyzmatyków, czyli ja tu ich określam duchaczy, i egzorcystów. Przypomnijmy, że dwa błędy dotyczące istnienia szatana. Pierwszy, kiedy demona widzimy wszędzie, wtedy demon się cieszy, bo jemu oddajemy rzeczywistość i jego wychwalamy. I druga skrajność, kiedy uważamy, że demon nie istnieje. To tak jakbyśmy wpuścili złodzieja do domu i uważali, widząc go, że nikogo tu nie ma, on by przy nas okradał. Przed pentekostalizacją kościoła katolickiego ostrzegał też znany badacz tego zjawiska, ksiądz profesor Andrzej Kobyliński. Jest autorem, ten kapłan profesor, wielu artykułów naukowych temu poświęconych. Ostrzegał m.in. przed tym, że w Polsce rozlewa się niebezpieczna religijność synkretyczna, czyli łącząca katolicyzm z magią, z gnozą, z sekciarstwem, traktująca na przykład duchowość w sposób magiczny. Tutaj pojawia się kwestia chociażby spowiedzi furtkowej i grzechów międzypokoleniowych. Jedno i drugie zostało przez Konferencję Episkopatu Polski odrzucone jako błędne, jako niezgodne z nauczaniem Kościoła i z nauczaniem Pana Jezusa. Ksiądz profesor Kobyliński o walce przeciwko tak zwanej szamańskiej religijności opowiada tak. Biskup Andrzej Czaja był jedynym biskupem, który potraktował moje ostrzeżenia bardzo poważnie. Zaprosił mnie, bym na forum Komisji Nauki i Wiary wygłosił godzinny referat na temat przyczyn i skutków procesu pentekostalizacji oraz uzielonoświątkowienia Kościoła. Mój referat został bardzo dobrze przyjęty przez Komisję Nauki i Wiary. Ten sam referat miałem wygłosić do wszystkich biskupów, ale do tego już nie doszło. Stanowczy sprzeciw wyrazili ci biskupi, którzy są gorącymi zwolennikami nowej religijności. Na szczęście niektóre szaleństwa udało się zahamować. I tu kwestia chociażby spowiedzi furtkowej, czy też grzechu międzypokoleniowego. No i zacznijmy od spowiedzi furtkowej. Opisy w spowiedzi furtkowej sugerują, że mamy tu do czynienia z pewnego rodzaju synkretyzmem polegającym na łączeniu sakramentu pokuty z elementami psychoterapii i egzorcyzmu. Te trzy elementy należy wyraźnie od siebie oddzielić, gdyż stanowią one trzy różne płaszczyzny niesienia pomocy człowiekowi. Ich przekraczanie jest w większości przypadków przekraczaniem granic własnych kompetencji, co może prowadzić do poważnej szkody psychicznej i duchowej penitenta. W tym aspekcie spowiedź furtkowa jawi się jako prawdziwe zagrożenie duchowe. To jest stanowisko Konferencji Episkopatu Polski. Znaczy, ksiądz nie jest psychologiem, psycholog nie jest znawcą życia duchowego, ksiądz nie jest psychiatrą, psychiatra nie jest znawcą życia duchowego. To są trzy różne rzeczywistości. Rzeczywistość duchowa, psychologiczna, psychiatryczna. Z koniecznością zastosowania egzorcyzmu włączyła się także koncepcja grzechu międzypokoleniowego, która została zakazana przez Kościół w Polsce. I znowu Konferencja Episkopatu Polski rzecze tak. U podstaw mówienia o grzechu pokoleniowym leży przekonanie, że grzechy przodków wywierają wpływ na życie obecnie żyjących członków ich rodziny. Obciążenie grzechem dziedziczonym po przodkach wedle zwolenników tej teorii domaga się uwolnienia człowieka, które dokonuje się w modlitwie o uzdrowienie przez egzorcyzm. Grzech pokoleniowy stoi w sprzeczności z prawdą o Bożym miłosierdziu i o Jego przebaczającej miłości. Jeśli nawet lud Starego Przymierza dopatrywał się w różnych nieszczęściach kary Bożej za winy przodków, to ludowi Nowego Przymierza takie przeświadczenie jest obce. To jest oficjalne stanowisko Konferencji Episkopatu Polski na temat grzechu międzypokoleniowego. Wyjaśnijmy sobie jeszcze ową spowiedź furtkową. Łączy ona spowiedź sakramentalną z egzorcyzmem, opierając się na przekonaniu, że grzechy, w tym grzechy przodków, otwierają furtki na działanie demonów, głosili te tezy znani polscy kapłani. Główne założenia praktyki spowiedzi furtkowej, która jest niezgodna z nauczaniem Pana Jezusa i Kościoła. Poszukiwanie furtek uważa się, że określone grzechy lub traumy, zwłaszcza związane z okultyzmem, magią czy grzechami pierwszego przykazania, dają złemu duchowi przystęp do człowieka. Dalej, diagnoza międzypokoleniowa. Praktyka ta zakłada, że furtkami mogą być również grzechy i przekleństwa popełnione przez przodków penitenta. Grzech nie jest dziedziczny. Zamykanie furtek. Spowiednik często przy udziale modlitw o uwolnienie pomaga odnaleźć te konkretne zdarzenia i podejmuje działania w celu ich zamknięcia. Kiedyś nade mną się pewien kapłan modlił, zamykając furtki, przez które, prawda, grzechy z poprzednich pokoleń wtargnęły do mojej duszy. Stanowisko Kościoła jest bardzo mocne. Jest to myślenie magiczne. Sprowadza ono walkę z grzechem do mechanicznego zamykania furtek, zamiast skupić się na otwieraniu człowieka na łaskę Bożą. Zagrożenia psychiczne i duchowe może wywoływać u penitentów obsesyjny lęk przed demonami, poczucie winy za czyny, na które nie mieli wpływu. A brak aprobaty, praktyka ta jest sprzeczna z nauczaniem Kościoła i nie jest oficjalnym sakramentem Kościoła i powinna nigdy nie być stosowana w duszpasterstwie. A zatem mamy te dwie skrajności, duchacze i demoniacze, które są wyrazem uzielonoświątkowienia Kościoła katolickiego w Polsce. Tu już nie chodzi tylko o nadużycia różne we wspólnotach charyzmatycznych, a przecież o tych nadużyciach też była mowa, nadużyciach ich liderów, ale też o to, co wciąż, ja wczoraj dosłownie oglądałem materiał na Instagramie, pewną konferencję pewnej wspólnoty charyzmatycznej o Duchu Świętym, gdzie głoszono treści gnostyckie dotyczące Ducha Świętego. To zostało umieszczone na oficjalnym profilu tej wspólnoty charyzmatycznej. Ktoś powie, a Duch Święty sobie na pewno z tym poradzi. To jest sprzeczne z tym, co Pan Jezus zresztą mówił, ponieważ mówił, poznacie prawdę, prawda was wyzwoli, ale powiedział o tym święty Jan Paweł II, Fides et ratio, wiara i rozum. Wiara i rozum, drodzy Państwo. Racjonalizm odrzucający wiarę jest skrajnością i fideizm odrzucający rozum też jest skrajnością. Uważajmy na siebie, uważajmy, kogo słuchamy. Nie wiem, jak mam Państwu jakąś tutaj receptę zostawić, jak nie dać się nabrać na różne fałszywe słowa padające z ust liderów, zarówno duchaczy, jak i demoniaczy, bo wypadałoby po prostu wciąż otwierać w danych fragmentach katechizm Kościoła katolickiego i sprawdzać, co mówią. Jest to niewykonalne, jest to niemożliwe. Rozkładam ręce, nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Raczej nie zanosi się w Kościele w Polsce na to, że porządek z tym zostanie zrobiony. Nie wiem, trzeba liczyć na to, że ci ludzie po prostu sobie krzywdy nie zrobią. Nie wiem, no, konstatacja moja jest teraz bardzo przykra. Powiem szczerze, nie mam odpowiedzi przygotowanej. Jak wyjść z tych skrajności, znaczy jak nie dać się nabrać na te skrajności prezentowane przez demoniaczy i duchaczy i demoniaczy, duchaczy, którzy Ducha Świętego traktują instrumentalnie i własną intuicję stawiają ponad nauczanie Kościoła, i demoniaczy, którzy również nauczanie Kościoła katolickiego traktują jako zbędne i swoją intuicję dotyczącą zagrożeń duchowych i wychodzenia z tych zagrożeń duchowych stawiają wyżej niż nauczanie Kościoła. Przypomnijmy, teologia jest nauką, jedną z najstarszych. W średniowieczu były, drodzy Państwo, trzy dziedziny nauki. Medycyna, prawo i teologia. Szacunek dla teologii polega na tym, że traktujemy tę dziedzinę jako naukę i nie głosimy własnego widzimisię, bo opinia nie jest wiedzą. A dziś czerpałem z książki pana Szymona Piegzy, Mieli nas za opętanych. Ja tę książkę otrzymałem od pana Szymona, wciąż ją czytam. Historię nadużyć egzorcystów. Książka bardzo mocna, co zresztą kiedyś wam, o czym zresztą kiedyś wam tutaj opowiem. Wszystkiego błogosławionego, do zobaczenia najpóźniej w niebie. Ale mnie ten materiał dzisiaj zmęczył, was pewnie też. Szczęść Boże.